Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Jest z nami jak zawsze nasz MG Rupert ze wsi Hojten.
Oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz.
A dziś zajmiemy się tematem najbardziej krasnoludzkim z krasnoludzkich, bo cóż może być bardziej krasnoludzkie niż utracony karak i próby jego odbicia. Ale zanim do tego dojdziemy,
chcemy przypomnieć o trwających konkursach na naszym kanale oraz nowym, który się właśnie pojawia razem z tym odcinkiem. Zatem tak, jest konkurs dla naszych patronów, gdzie w tym miesiącu można wygrać...
Ciężkie dnie i niespokojne noce.
Można wygrać właśnie zestaw przygód z serii Ciężkie dnie i niespokojne noce. Mamy dwie kopie do rozdania. Wystarczy być naszym patronem, żeby przystąpić do losowania. Zatem zapraszamy na Patronite'a. Tam jest link, jest post. Zostajecie patronami, zgłaszacie komentarz i losujemy z końcem miesiąca, komu Cinch bądź Ranald sprzyja. A oprócz tego mamy wyjątkowy konkurs dla wszystkich zainteresowanych, gdzie będzie trzeba rozpisać bohatera niezależnego, będącego kultystą chaosu, bądź rozpisać sam kult chaosu. Konkurs będzie miał miejsce na naszym Discordzie, więc zapraszamy na nasz serwer po wszystkie szczegóły, a nagrodą jest ufundowane przez jednego z naszych słuchaczy dodatek do czwartej edycji, niezbędnik do pierwszej części Wroga Wewnętrznego, czyli Wróg w Cieniach Niezbędnik, wydany przez Copernicus Corporation.
Tak, a wracając do najbardziej krasnoludzkiego z tematów.
Wreszcie, bo strasznie dużo ogłoszeń jak na początek. Tak, krasnoludzki temat, utracone karaki. I powiem szczerze, że jak się tylko przygotowywałem do tego odcinka i tak czytałem o tych utraconych karakach i historię i co tam w ogóle można znaleźć o nich w lore, to generalnie z każdym kolejnym karakiem moja mina była taka, nie, no naprawdę, znowu, to samo, kopaliście za głęboko, wyszło coś zielonego albo szczurzego i upadło i wam się go nie udało odbić.
To jest w zasadzie... przesadzasz. Wiesz, wydaje mi się, że czytałeś zupełnie nie te źródła, do których dotarłem ja, bo co prawda niektóre się powtarzają, ale wiesz, jest jednak tam dużo więcej niż tylko przyszli zielonoskórzy w Time of Woes i wyrżnęli wszystkie krasnoludy.
To prawda, jest tego trochę więcej.
Tak, i wydaje mi się, że ta historia utraconych karaków pięknie ilustruje nam to, jak dużo krasnoludy zdążyły stracić w międzyczasie. Bądź co bądź, mówimy o utraconych karakach, prawda? Ale dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić to, że karaki mogły być na przykład w Mountains of Morn, bardzo, ale to bardzo daleko od gór krańca świata i to na wschód.
No, to prawda, zresztą to właśnie wydaje mi się, że jest też taki ważny aspekt i rzecz, która jest nam bardzo jednak zwykle źle przedstawiana w źródłach i to nie chodzi mi tylko o samego Warhammera, ale no bądźmy szczerzy, upadła Karaki to jest po prostu Moria jeszcze raz, tak? Wszyscy znamy to zapewne z filmu, większość z nas książki. I wiesz, ta wizja właśnie tego starego królestwa krasnoludów, gdzie mój kuzyn Balin przyjmie nas jak królów, jest fajne. To jest fajnie przedstawione zarówno w filmie, jak i w książce jest fajnie pokazane. Problem polega na tym, moim zdaniem, że tak naprawdę niewiele jest mówione, to już teraz bardziej w źródłach warhammerowskich, o tym splendorze, który rzeczywiście tam mógł być. Oczywiście zawsze mamy opis tego, jakie tam były niezmierzone złoża kamieni szlachetnych, złota, czasami gromnilu i tak dalej. Ale wiesz, chodzi mi o samą kwestię opisania ruin i tego, co właśnie można tam znaleźć, to wydaje mi się, że właśnie tutaj jednak sporo brakuje. Brakuje jakiejś wyjątkowości tych poszczególnych karaków. Brakuje, wiesz, pokazania właśnie tej pełnej potęgi krasnoludzkiej raz u jej szczytu. Bo zwykle jako tak z perspektywy tego, jak na to patrzymy dzisiaj, no to wiemy, że krasnoludy kiedyś nie miały prochu i tam tych wszystkich swoich machin oblężniczych, które z niego korzystają. Wiemy, że miały więcej run i magii, ale rzadko nam się to jakoś konkretnie też objawia w tym wszystkim, co jest opisane w lore, wiesz. Moim zdaniem jest tego mało, jest tak jednak troszeczkę, no tak, kiedyś było wspaniale, cudownie, góry złota, ojejku, jakie te miasta były wielkie, Altdorf można było schować w jednej z mniejszych sal i w ogóle, no i tyle, jest tam dużo takich bardzo ogólnych rzeczy, a mi trochę brakuje właśnie przykładów takich, wiesz, ciekawych, które by odróżniały te karaki, pokazywały inną historię, inne zdobycze poszczególnych twierdz i klanów je zamieszkujących, co oczywiście też ma tę swoją dobrą stronę, że jako mistrzowie gry i fani Warhammera możemy wykroić tam własny kawałek tortu i dołożyć tam to, co nam się podoba, zamiast tego, co mamy zazwyczaj w opisie, który no nie ma tego często tak dużo. Co nie zmienia faktu, że to też nie jest tak, że nie ma nic, tak? Bo jednak przy moim całym marudzeniu tutaj z początkiem odcinka, to jednak historia tych karaków troszeczkę się różni w różnych miejscach, troszeczkę w różny sposób upadały, a niektóre nawet zostały odzyskane, więc to też jest ciekawe.
Tak, niektóre z nich zostały odzyskane. Natomiast co mnie bardzo zaciekawiło w tym wszystkim, to to, że można wyróżnić kilka fal tego, kiedy te karaki dokładnie upadały. No, najwięcej upadło podczas wojen z zielonoskórymi, to wiadomo. Ale drugą taką bardzo dużą falą była Wielka Wojna z Chaosem, bo nie wiem, przynajmniej mi się tak wydaje, że nie pamiętamy za bardzo o tym, jak wyglądała północ Karaz Angkor przed tym, jak zaczynała się Wielka Wojna z Chaosem. Tutaj mamy dwa przykłady takie. Jedna to jest Karak Vlag, czyli właśnie ten karak, który miał być według wielu źródeł najbardziej na północ wysuniętym karakiem Karaz Angkor, i on miał właśnie upaść w czasie Wielkiej Wojny z Chaosem, i o jego losach nikt nie wie, bo on tak naprawdę zniknął. Tutaj, wiesz, nie będziesz miał opisów tego upadku, bo w Karaz Angkor nie wiedzą, co się z nim stało. Zwiadowcy wysłani w te rejony nie są w stanie zlokalizować tego karaku. No, my z loru wiemy, że ten karak został wciągnięty w Pustkowie Chaosu, konkretnie do domeny Slaanesha, gdzie właśnie żywot zakończyli wszyscy mieszkańcy tego krasnoludzkiego miasta. Ale jest jeszcze jeden, Karak Dum lub Karak Dum, który według innych źródeł miał być jeszcze bardziej na północ nawet niż Uskulak, czyli właściwie na południowy wschód od Karak Dum znajdują się siedziby Dawizar, a tam jeszcze był karak krasnoludów, no w jakiś sposób spokrewnionych z Karaz Angkor, no bo to wiadomo, tych królestw krasnoludzkich jest bywało dużo i różnie to tam wygląda z ich wzajemnymi stosunkami. Natomiast tam to było i również upadło podczas ataku w trakcie Wielkiej Wojny z Chaosem, więc no, to jest coś, o czym zwykle nie pamiętamy.
To prawda, tutaj oczywiście też należy dodać, że w Karak Dum jedną z takich rzeczy, która przechyliła szale zwycięstwa na stronę Chaoczytów, był przyzwany większy demon Korna, czyli Shadow and Flame, jeszcze raz Moria, co swoją drogą jest uroczym puszczeniem oka do klasyki, którego notabene chyba ostatecznie Gotrek zabił w którejś tam książce.
Tak, jest to związane z Gotrekiem, bo generalnie oprócz tego, że ona się pojawia w podręcznikach do Battla, to co się dzieje w środku, co się działo, historia tego wszystkiego jest właśnie nazwana w jednej z książek z serii z Gotrekiem i Felixem, to prawda.
Zastanawiałem się w ogóle, ciekawe, w ilu utraconych karakach Gotrek był. Tak swoją drogą, ja wiem, że to nie do końca ten temat, ale bo ja naliczyłem 9 łącznie takich znanych, sławnych karaków, które zostały utracone, z czego jeden został odzyskany. Wydaje mi się, że Gotrek był przynajmniej w dwóch, jak nie więcej. Więc jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe pomysły, czekam na komentarz poniżej dla wszystkich fanów serii.
Tak. Wiesz, równie ciekawą historię mają krasnoludzkie wyprawy właśnie w Mountains of Morn, czyli daleko, daleko za ziemię krasnoludów chaosu, w te góry, gdzie największą swoją obecność mają ogry. Bardzo, bardzo, bardzo daleko za górami krańca świata. I tam wiemy o co najmniej 3 karakach, z których wszystkie 3 upadły w różnym czasie. No, tam są konkretne daty co do jednej, mniej konkretne co do następnych. W każdym razie te historie też są znane i tego też jest sporo. Wiesz, to przykazanie Grungiego, aby iść przez góry i zdobywać więcej skarbów i tak dalej, no tutaj zostało wysłuchane, doprowadziło do takiego końca, jakiego doprowadziło. No, ale jest to świetne miejsce do tego, żeby wysłać tam ekspedycję jakąś, wysłać własną wyprawę, wykorzystać to na sesji.
Tak, no bo jeżeli krasnoludy coś robią, to organizują właśnie wyprawy, żeby odzyskać te utracone karakiery. Tylko tak chciałbym się podeprzeć jakimś lore a propos mojego narzekania, że one wszystkie giną tak samo, więc chciałbym tylko zaznaczyć, że zarówno Karak Ungor, Karak Varn, 8 szczytów, Azgal i Draz wszystkie upadły z powodu zielonoskórych i skawenów. Chyba z wyjątkiem Draz, które upadło tylko z powodu samych zielonoskórych. Co tak naprawdę w kiepskim świetle stawia nam jednak troszeczkę całą krasnoludzką rasę i jej dumną historię. Muszę tutaj przyznać, wiesz, będąc wielkim fanem jednak brodatego ludu i piwa, to wiesz, wszystkie te 5 wspomnianych karaków upadło na dobrą sprawę, dlatego że krasnoludy miały ogromne kopalnie, żeby wydobyć te wszystkie złoża, które tam były, które ostatecznie nigdy nie zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone, bo albo były ważniejsze rzeczy, albo się nie spodziewali ataku, albo coś tam, w każdym razie nie zrobili tego. I zazwyczaj skaweny podkopywały się pod te kopalnie i to, wiesz, potrafiło trwać wiele lat. To nie jest tak, że skaweny nagle się pojawiły, jak, nie wiem, obsywalenie i po prostu zalały to wszystko, tylko przez dziesiątki lat potrafiły tam przygotowywać tunele obok właśnie, żeby móc dokonać inwazji. Często potem się przejawia ten fragment, że skaweny w jakiś sposób dogadują się z orkami, czy manipulują orkami tak, że jak skaweny podbijają krasnoludzką twierdzę od dołu, to orki lecą od góry i wtedy krasnoludy są brane w dwa ognie. No i ta krasnoludzka twierdza pada. One wszystkie się tam troszeczkę różnią, ale mniej więcej ta historia jest bardzo, bardzo podobna. Co no jest troszeczkę smutne, bo ja rozumiem, że można stracić jedną twierdzę w ten sposób. Ja rozumiem, że można stracić dwie twierdze w ten sposób. Nawet wybaczyłbym trzy, ale pięć to już jest lekka przesada, nie? Tak racjonalnie rzecz biorąc.
A co byś w takim razie powiedział na drugą stronę tego równania, czyli historię Karas Gumzul, czyli krasnoludzkiego królestwa w Górach Środkowych, które w większości zostało opuszczone, nie wiadomo dlaczego. To znaczy wiemy, że akurat jeden karak, karak Kazarak, został zdobyty przez zielonoskórych jakoś 200 lat przed Sigmarem, ale inny karak, czyli karak Skig, został po prostu opuszczony. Wszystkie kopalnie Karas Gumzul zostały zamknięte, zapieczętowane, drogi do nich zasypane, nie wiadomo, co się stało. Wszyscy, którzy stamtąd wyszli, milczą na temat tego, co było powodem ich ucieczki, wycofania się na z góry upatrzone pozycje. A gdyby ktoś szukał jakichś konkretnych dowodów na to, to przy okazji spalono księgi z niewag z tamtejszych karaków, w związku z czym puf, było, nie ma.
No ale to przynajmniej jest, prawda, ciekawe, w jakiś sposób odróżnia nam właśnie lore tych wszystkich karaków i to jest właśnie rzecz, której mi brakuje, i bo są przebłyski.
Proszę bardzo, i oto jest. Tak. Wiesz co, powiem ci tak, nie dość, że jest, to jest jeszcze najbliższe i najbardziej dostępne, no bo Góry Środkowe są bądź co bądź w Imperium.
Jakby nie było. Ja tutaj z ciekawych, moim zdaniem też zaginionych karaków, muszę wspomnieć o karak Zorn.
O, piękny karak Zorn, najbardziej południowo wysunięty.
Dokładnie. I karak Zorn jest też o tyle ciekawy, że ono zostało utracone w ten sposób, że stracono z nim kontakt. I na dobrą sprawę nie wiadomo nic więcej.
Wiemy z innych podręczników, mianowicie uwaga z Lizardmenów z 5 edycji, jeśli dobrze pamiętam, że około 2000 lat przed Sigmarem krasnoludy z Karak Zorn miały mieć jakiś zatarg z miastem Zlatlan. Przynajmniej tak w mieście Zlatlan zapisano, że coś tam się wydarzyło. Co to miało znaczyć? Nie wiadomo.
Dokładnie, więc jest potencjalny konflikt z lizakami, co generalnie jest fenomenalne, bo to naprawdę brzmi jak miła odmiana od szczurów i orków i ewentualnego chaosu. Więc ja już jestem zachwycony. Kolejna rzecz jest taka, że Karak Zorn jest tak fajnie opisane, że to było już tak niebywale bogate królestwo, że spokojnie mogło konkurować z Karaza Karak i że ponoć ilość drogocennych kamieni tam w tamtejszych kopalniach była tak wielka, że krasnoludy tam używały małych rubinów zamiast drobnych monet. Co jest cudowne. I przynajmniej w moich myślach i sercu, z racji tego, że to jest w południowej ziemi, czyli dżungle i tak dalej, to mocno brzmi jak takie Eldorado, prawda? Złote miasto zaginione, które należy odzyskać. A też weźmy pod uwagę, że ostatecznie rzecz biorąc, to wcale nie musi być związane z Lizardmenami, ale na przykład, wiesz, po drodze jednak mamy nie aż tak daleko Kemri, nieumarłych i wiele innych rzeczy, które mogą się tam czaić.
Tak, wiele rzeczy mogło później, tak. Wiele rzeczy mogło spowodować zagładę Karak Zorn, zakładając, że Karak Zorn nie istnieje, bo wiesz, nie jest powiedziane, że krasnoludy nie żyją do dzisiaj w Zofland. Po prostu nikt ich nie znalazł.
W sumie fajnie by było, gdyby to były krasnoludy, które stały się takimi... Znaczy tam technicznie slanów nie ma, ale wykonawcami wielkiego planu.
Że... Jak nie ma slanów?
W Southland chyba nie ma slanów.
Są.
Southland? Dobrze. Są. Niech będzie wesoło. No, ale wiesz... Krasnoludy, które przyjęły na siebie ciężar wykonywania wielkiego planu, dlatego odcięły kontakt od pozostałego krasnoludzkiego królestwa, ponieważ zrozumiały, że to jest jakby ważniejsza część tego wszystkiego i tak dalej, czy zostały przekonane do tego w jakiś tam sposób, nieważne. Ale też byłoby, prawda, interesujące wyrzucić naszych graczy gdzieś, gdzie mamy taki troszeczkę miszmasz lizardmenów i krasnoludów i oni wszyscy niejako, wiesz, pracują ku wspólnemu wielkiemu dobru.
Bardzo interesujące, ale też bardzo daleko, więc no, jeśli nie planujecie tutaj jakiejś całej kampanii dziejącej się w Southland, w ziemiach południowych, no to może być trudno tam trafić. Zresztą nawet jeśli planujecie, to i tak będzie trudno tam trafić.
Chociaż to jest dobry pretekst, żeby robić ekspedycję do krasnoludzkiej twierdzy, nie będąc jednocześnie krasnoludami. No bo to wiesz, w Imperium to zawsze będą jakieś problemy, bo krasnoludy będą mówić, że to są ich twierdze, że ten skarb, który ktoś tam wyniesie, to jest ich skarb i w ogóle, i że to trzeba iść z krasnoludami i jeszcze im zapłacić. Wiesz, szereg problemów tak naprawdę. Więc dlatego podoba mi się pomysł Karak Zorn, że wiesz, to jest ekspedycja, do której ludzie mogą dojść do wniosku, jest na tyle daleko, że krasnoludy i tak nie wiedzą, co tam się dzieje, więc może tam sobie popłyniemy i zbierzemy te słynne złote skarby złotego miasta, gdzie wiesz, wszystkiego jest pod dostatkiem i dzięki tej fortunie będziemy żyć do końca swych dni w przepychu i bogactwie.
No niby tak, tylko ja nie jestem przekonany, czy ludzie mieszkający w Imperium w ogóle wiedzą o legendzie Karak Zorn.
No właśnie.
Bo to jest jednak krasnoludzka legenda i z bardzo dawnych
tym
czasów,
bardziej
pomyśl, bardziej z Karas Angkor.
Tym bardziej pomyśl o tym jednym marynarzu, któremu na łożu śmierci jeden krasnolud, z którym pływał, bo on był inżynierem, ten krasnolud, wyznał tę wielką tajemnicę i on po latach tułaczki, przeszukiwania wszelkich portów i bibliotek znalazł różne legendy i wie, gdzie odnaleźć złote miasto krasnoludów z ziem południowych.
Tak, człowiekowi to powiedział. Ungi, tak?
A!
W Malignie to przecież jakieś bzdury były.
Dobra, dobra. Ja słyszałem o takim, co to się ciąga z człowiekiem po wszystkich starych twierdzach krasnoludów i nie tylko po nich. I jakoś to jest...
Nie wszystkich, ja słyszałem, że tylko po dwóch.
A, tylko po dwóch. Dobra, dobra. Czytałeś inną kopię niż ja, tu mam nowe. Patrz, świeżo drukowane.
Tak, ale generalnie z takich krasnoludzkich ruin, no to mamy nie tylko karaki, mamy też po prostu kopalnie, przy czym te kopalnie w rozumieniu krasnoludów mogą być bardzo, ale to bardzo duże. Znaczy, mogły być bardzo, ale to bardzo duże, bo dzisiaj już tak dużych kopalń osad krasnoludy nie budują. Mam tutaj oczywiście na myśli Ekrund, Mount Gunbat i Mount Silverspear, gdzie każda z nich no, miała w jakiś sposób być wyjątkowa, jeśli chodzi właśnie o ilość złóż, czy to kamieni szlachetnych, czy to metali, czy to złota, srebra i tak dalej. Gunbat na przykład ma być jedynym na świecie źródłem takiego kamienia szlachetnego o nazwie Brynduras, który jest ponoć bardzo, ale to bardzo wysoko ceniony przez krasnoludzkich jubilerów. Problem z nimi wszystkimi jest taki, że były to bardzo duże społeczności krasnoludzkie, które miały oczywiście swoje siedziby klanów, ale nie były aż tak bardzo ufortyfikowane jak karaki, w związku z czym no, wszystkie trzy upadły z różnych powodów, chociaż wszystkie trzy wyglądały, to były zielonoskórzy. No.
Różne powody, ale wszystkie zielone.
Tak, ale ciekawe w tym wszystkim jest to, nie w jaki sposób upadły, tylko co się później działo. Bo na przykład krasnoludy z Ekrund wyruszyły później w góry czarne i szare i tam pozakładały swoje nowe karaki. I na przykład z Ekrundu wywodzi się klan Józefa Bugmana. Więc to tam w... A, gdzie był Ekrund? Ekrund był w górach Smoczego Grzbietu. To jest po drugiej stronie Czarnej Zatoki, na południe od... Księstw Granicznych, to jest bardzo daleko. Mount Gunbat miał być na przykład na wschodnich zboczach Gór Krańca Świata, czyli to są tereny, które bezpośrednio graniczą z tymi pustkowiami zniszczonymi przez krasnoludy chaosu, więc to wszystko jest bardzo ciekawy setting. Mount Gunbat został przez pewien czas w ogóle odbity i tam krasnoludy z Karas Angkor wróciły, zaczęły to wydobywać z powrotem. Ale no, jak się okazało, po pewnym czasie to było trochę za daleko. Modne ostatnie słowo, łańcuchy dostaw się trochę porwały. Więc po pewnym czasie tamten nowy władca zmuszony był opuścić z powrotem Mount Gunbat i wrócić do Karas Angkor razem z tym, co udało się mu uratować. Więc no, te historie tu jednak są ciekawe. Mi się wydaje.
To ja bym tutaj jeszcze dołożył a propos właśnie tego, co się działo potem, że w wypadku takiego Karak Asgal, które rzeczywiście padło na skutek szczurów i zielonych, to na koniec wprowadził się tam smok, więc Tolkien raz jeszcze, tym razem Hobbit i Smaug, ale też fajna, bo smoki są w porządku. Podobało mi się też kwestia Karak Warnat, kraterem czarnej wody, który o ile również padł jak większość Karaków właśnie szczury i zieloni, to skaweny tam wbijały, bo dużo spaczenia złoża i tak dalej. I mamy takie małe wzmianki, że Gildia Inżynierów z tamtej twierdzy miała bardzo różne ciekawe maszyny do pozyskiwania złóż i to wciąż próbują tam czasami coś pozyskać z tego. I to bierze się również tam pod uwagę machiny do wydobywania złóż pod wodą, więc to jest ciekawa koncepcja, bo jakieś tam dzwony nurkowe, te kostiumy nurków, jak znamy ze starych filmów, prawda, że się tam chodzi po dnie i tlen dostarczany przez długą rurę po prostu, to znaczy powietrze, a nie tlen. To zaczyna brzmieć ciekawie i myślę, że może być fajną podkładką właśnie pod tworzenie jakichś ciekawych historii. To jest taka rzecz, do której właśnie chciałbym dążyć. Wiesz, bo planowanie wyprawy do Karaku, które uparł, żeby coś tam zdobyć, czy odzyskać, czy to będzie właśnie, nie wiem, jakaś tam księga z niewag, czy księga runiczna, czy magiczny przedmiot, czy po prostu złoto i kamienie szlachetne. To wszystko jest fajne, no ale siłą rzeczy, zwłaszcza jeżeli już troszeczkę się w tego Warhamsa, czy w ogóle w RPG gra, no to może to już być troszeczkę, wiesz, takie, a okej, okay, byliśmy, zrobiliśmy kolejny grobowiec, kolejny loch, kolejne zielonoskóry, czy nie umarli, bo to już dawno było, ewentualnie skaweni. A ja bym właśnie chciał, wiesz, skupić się na tym, żałuję, że w lore jest tego tak mało, ale właśnie, żeby starać się powyrobywać tam różnice między twierdzami, wiesz, żeby jedna z tych twierdz na przykład była taką, która naprawdę działała na runach i na magii, na kierowaniu wiatrami magii, że to wszystko było tam dużo bardziej magiczne, oczywiście w czasach świetności krasnoludów, no ale jakieś artefakty tego wszystkiego wciąż pozostają, wiesz, wciąż możemy mieć te świecące krasnoludzkie kamienie, które zawsze świecą i nie potrzebują energii, albo, nie wiem, jakieś windy, które się poruszają dzięki runom, które wciąż tam jeszcze jakąś część energii magicznej posiadają. Z kolei...
Wiesz, Karak-Vard to był Gromril, także mogły tam być jakieś wyjątkowo wytrzymałe stopy i dzięki temu silnik, który uruchomiono ileś tam set lat temu, nadal działa. Dajmy na to.
Dokładnie. Tym bardziej, że Karak-Vard w ogóle jest fajnie, bo jest też tak napisane, jak wspominałem wcześniej o Eldorado tam w wypadku Karak-Zorn, to Karak-Vard, jak czytałem, ono zostało zdobyte w dużej mierze dzięki temu, że skaweny zatruły wodę pitną, jaka była dostępna dla twierdzy, i potem używało tego swojego gazu w tych szklanych kulach, gobletów i tak dalej, co przynajmniej dla mnie osobiście jest po prostu, wiesz, taką troszeczkę warhammerową wersją Verdun i
pierwszej
wojny światowej. I to, wiesz, też jest coś cudownego, z czego można próbować korzystać i właśnie w ten sposób to ubrać, bo pamiętajmy, że o ile krasnoludy, powiedzmy, w szczycie tej swojej potęgi, kiedy jeszcze wojna o brodę ich nie wyniszczyła, czy wojna o zemstę, jak same preferują to nazywać, to może nie dysponowały bronią palną, ale wciąż mogły mieć naprawdę bardzo zaawansowane mechanizmy i myślę, że próba pokazania tego na sesjach właśnie graczom, żeby ten lore ubarwić i rozróżnić. Troszeczkę tak, wiesz, jak czany skaweńskie są porozróżniane, prawda, na te cztery główne. Mamy Skyr, mamy Maldar. One się zajmują zupełnie różnymi rzeczami. Jak ktoś siedzi w Warhammerze, to wie, które skawy są, które, wiesz, w zasadzie na pierwszy rzut oka. Wystarczy opisać graczom nawet na sesji kilka słów i gracze, którzy już tam za długo w lore siedzą, to będą wiedzieli, a to mamy do czynienia z tym klanem albo z tamtym. I w krasnoludach tego za bardzo nie ma, bo to wynika z tego prostego faktu, że zawsze de facto była jedna armia krasnoludzka w battle, więc tyle. I się tam inaczej umalowało i to była cała różnica w klanach. Ale my się nie musimy trzymać tych ograniczeń jako właśnie fani. I osobiście właśnie bardzo bym chciał, i w ogóle teraz tak jak o tym myślę, to wiesz, nawet myśląc o współczesnych twierdzach działających, to starać się dać im ten jakby osobny rys czegoś, dlaczego ta twierdza jest wyjątkowa, dlaczego jest różna, co tam jest na przykład bardzo popularne i wręcz oczywiste, co w innych twierdzach może być jakąś utraconą wiedzą albo czymś, co się na dobrą sprawę nie zachowało, ale się korzysta z innych rzeczy, z różnych przyczyn.
Tak.
Taki mój przydługi monolog w tym wszystkim.
Wiesz, ale wracając jeszcze do tych wypraw do utraconych Karaków, bo bądź co bądź, no, jest to temat, który nieuchronnie się łączy właśnie z nimi, to przykładowo Karak Asgal może być właśnie dobrym dowodem na to, że Karak można odbić, ale sprawi to, że no niekoniecznie będzie już taki, jaki był wcześniej, bo bezpośrednio odbudować się już go nie będzie dało, a jednocześnie może to tworzyć świetną okazję dla graczy, dla naszych postaci, do tego, żeby się dorobić, żeby wejść w jakąś interakcję z krasnoludzką kulturą, a przy okazji, wiesz, zwiedzić kawał świata, poznać ciekawych ludzi. Bo tutaj właśnie wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć, że Karas Asgard jest odbitym Karakiem, który jest Karakiem, w którym rządzą krasnoludy, ale jest ich za mało, żeby to utrzymać, w związku z czym tam jest całe osiedle ludzkie, i nie tylko, wszelkiego rodzaju zabijaków, poszukiwaczy przygód i tak dalej, którzy schodzą, płacąc wcześniej opłatę krasnoludom za prawo wejścia do tuneli i te tunele czyszczą, a jak wyniosą coś, no to w zależności od tego, czy krasnoludy uznają, że to ma wartość sentymentalną lub historyczną, to albo im to zabiorą, no albo wystarczy, że zapłacą pewien podatek i ci poszukiwacze przygód będą mogli to wynieść. Więc to jest świetna okazja do tego, żeby się dorobić na tym wszystkim.
Dokładnie. No i jeżeli, to znaczy, wiesz, to w ogóle jest też ważna rzecz, że przy wielu z tych karaków mogą istnieć jakieś, wiesz, oddziały, małe warownie czy posterunki, które, wiesz, starają się trzymać na tym pieczeń, są to na tyle potężne i silne, żeby być w stanie to odbić, a tym bardziej jeszcze potem utrzymać po odbiciu. No ale to też jest tak, że wiadomo, że orki, które często przejmują te karaki, no to jakby populacja i siła orków jest, prawda, to jest duża fluktuacja. Te plemiona są bardzo silne w pewnych momentach, a są potem bardzo słabe, bo cały czas się wyżynają i jest tego niewiele. Ze Skawenawimi też jest troszeczkę tak, że one są głównie zainteresowane tymi niższymi kondygnacjami zazwyczaj karaków. Więc to nie jest tak, że jak wchodzisz do zdobytego karaku, to on musi być od razu pełen orków i skawenów, nawet jeżeli wciąż nie jest odbity. Więc jest tam właśnie to duże pole manewru. Tutaj jeszcze właśnie z kronikarskiego obowiązku i nie tylko wspomnę o karak drak, które było siedzibą krasnoludów z Norski. Tam w ogóle były małe konflikty w kanonie a propos tego, jak to było opisywane na przestrzeni edycji, ale generalnie na chwilę obecną, jeszcze dzięki czwartej edycji, jest tak, że on rzeczywiście upadł, ale został też odbity i krasnoludy norskie. Więcej o tym to mamy osobny odcinek, więc tam was zapraszamy. Jednak, prawda, odzyskał ten karak i to jest w pełni funkcjonujący teraz karak po tym, jak został stracony, więc to też jest jakby ważna informacja w tym wszystkim.
Wiesz, ja bym też dodał tutaj, że karaki ogólnie to nie jest tak, że jest jedno wejście, jedne główne wrota i jedna duża sala. To jest generalnie całe podziemne miasto, które ma różne rzeczy na zewnątrz. To na przykład kopalnie mogą być, zwykle są pod nim, ale też mogą być jakieś zewnętrzne kopalnie w okolicznych górach, które mają swoje własne wejścia. Są warownie, są różnego rodzaju wioski, które zajmują się konkretnymi rzeczami. Wiesz, jeśli dobrze pamiętam, kraka Ravensdrake, czyli też w krasnoludy z Norski, okej, jest karak, ale w tych podziemiach jest osobne miasteczko, które zajmuje się serwisowaniem floty, do którego trzeba dojść, bo krasnoludy z Norski flotę ma. Nieważne. Generalnie chodzi mi o to, że to jest cały organizm, to było całe małe państwo, czy nawet czasami całkiem duże państwo, które miało różne swoje placówki w danej okolicy, w związku z czym nawet jeżeli wejdzie się do jakichś krasnoludzkich ruin, niekoniecznie od razu musi to być sam główny karak.
Tak, dokładnie, tym bardziej, że nie zapominajmy też o sieci przecież dróg i tuneli podziemnych, które te całe królestwa łączyły, prawda? I których takie czy inne części wciąż są dostępne. Ale to też nie jest tak, że jest tunel i się ciągnie po prostu w litej skale 100 km i masz metr szerokości i idziesz do przodu i tyle jest z tego tunelu. Tylko pomijając skręty i zakręty, to na pewno, wiesz, są tam jakieś miejsca, które były przeznaczone na wypoczynek, na jedzenie, na nocleg, na to, żeby się bronić, gdyby na przykład było...
Tu gdzieś powinna być podziemna karczma, bo to już jest 30 km drogi.
Dokładnie. Oczywiście to wszystko jest pewnie jakoś też poprzecinane z kanałem i z kawenów teraz w wielu miejscach. Mhm. Do tego, wiesz, na pewno są też jakieś różne wyjścia na powierzchnię, czy to z powodów właśnie samych krasnoludów, czy z kawenów, czy no też faktu, że wiele tych twierdz upadło w czasie właśnie Age of Wars, o którym wspominaliśmy, kiedy te regiony były nawiedzane przez silne trzęsienia ziemi, prawda, więc tutaj sama natura mogła nam wiele rzeczy zmienić, odkryć rzeczy, które były zakryte i w ten sposób działać.
A tymi podziemnymi tunelami puścić na przykład jęzor lawy, bo czemu by właściwie nie? Ja wiem, geolodzy mnie tutaj, no bo to niekoniecznie musi tak działać, ale to jednak jest fantazy.
Dokładnie, to może być magiczna lawa i to nie będzie po prostu lawa, tylko emanacja Akysza, prawda, który jakoś tam związany z Hamonem płynie przez krasnoludzkie królestwo, które kiedyś tak na dobrą sprawę został zbindowany runami, aby wytwarzać najlepszy krasnoludzki oręż w jednym z tych upadłych karaków. No ale teraz wszystko...
I piwo.
Ciepłe?
Zimne.
A, odwrócenie, bardzo ładnie. No ale muszę przyznać też, że przy tym wszystkim, no to nasunęło mi się kilka takich ciekawych wniosków, tak wypływających prosto z lore a propos krasnoludzkiej rasy i nie tylko krasnoludzkiej rasy. Mianowicie, że wiesz, krasnoludy, no, są kiepskie w odbijaniu własnych twierdz. Co o tym nie mówić? W sensie ilość odbitych twierdz do utraconych nie wygląda dobrze z perspektywy krasnoludzkiej.
No nie wygląda, co mam powiedzieć. No, nie wygląda.
O dziwo, zarówno skawenie, jak i zielonoskórzy są świetni w zdobywaniu krasnoludzkich twierdz, co jest ciekawe. Ale naprawdę świetnie im to idzie.
Byli, bo większość zdobyli dawno temu.
To też prawda, w tym też coś jest. Ale też mój największy zawód, jak zdałem sobie z tego sprawę w tym wszystkim i ogromny smutek dla mnie osobiście jako fana, to jest fakt, że najgorsi w tym wszystkim wydają się, a najgorsze de facto w tym wszystkim wydają się być elfy, które żadnego karaku z tego co wiem nie zdobyły.
W zasadzie.
To straszne. W sensie ja rozumiem, że one by wszystkiego nie spaliły, nie zniszczyły i tak dalej, ale ja uważam, że w lore Warhammera powinien być przynajmniej jeden karak, który elfy zdobyły i potem zaczęły wieszać swoje obrazy na ścianach, pić tam wino i w pewnym momencie odeszły. I on tam stoi pusto, ale krasnoludy doszły do wniosku, że no nie, brzydko tam teraz wygląda, nie będziemy go odzyskiwać i tyle.
Dawno, dawno temu w czwartej edycji Battle była taka kampania, w której elfy zbudowały miasto centralnie pod dwoma małymi karakami. Problem polega na tym, że tych karaków nie przypiął, nie przyłatał do wszystkich innych znanych z lore, więc to tak jest, funkcjonuje trochę w próżni i tam były bardzo blisko tego.
No tak, no w każdym razie mówię, no elfy są jeszcze gorsze w odbijaniu krasnoludzkich karaków niż same krasnoludy, a same krasnoludy są w tym raczej kiepskie, tak statystycznie rzecz ujmując.
No cóż, nie po to wykuła się nowa równowaga w świecie, żeby teraz ją łamać.
Ale teraz przynajmniej, wiesz, odcinek o krasnoludach na ten kwartał mamy odhaczony. Mamy nadzieję, że wszyscy fajni brodacze czują się usatysfakcjonowani.
Tak czy inaczej, warto szukać krasnoludzkich karaków, niezależnie od tego, czy gracie krasnoludami, czy nie. Będą tam różne rzeczy, na których będzie zależało wielu różnym osobom, bo to jest i wiedza, i historia, i przedmioty, które mogą przynieść nowe zrozumienie starożytnych
magii i technologii, tak dokładnie.
Przodków krasnoludzkich, magii i technologii. Mogą w nich się ukrywać bardzo dziwne rzeczy, naniesione tam zarówno przez, wspominane wielokrotnie tutaj, skaweny czy też zielonoskórych, ale też inne istoty, bo nie zapominajmy o tym, że Silver Pinocle też była kiedyś krasnoludzkim karakiem, a teraz rządzi tam Neferata i wszystko jest przerobione na modłę Khemri z czasów jej młodości. Więc tak, w tych utraconych krasnoludzkich karakach można znaleźć naprawdę dziwne rzeczy, łącznie z, na przykład, to jest nie do końca utracone, ale legenda mówi, że obok dwóch takich krasnoludzkich karaków utraconych w Górach Środkowych otworzył się portal na pustkowie chaosu, więc różne rzeczy tam naprawdę są.
Szukajcie, a znajdziecie więcej niż byście chcieli.
Dużo więcej niż byście chcieli.
No i to chyba jest dobry moment, żeby kończyć ten i tak już nie krótki odcinek, zatem dzięki wielkie za słuchanie i przypominamy oczywiście o naszych konkursach, czyli dla wszystkich na naszym Discordzie wystarczy opisać BNA bądź Kult Chaosu, BNA związanego z Kultem Chaosu, żeby nie było.
Szczegóły w linku pod spodem.
A oczywiście zwycięzcę będą wybierali nasi Discordowicze. Dodatkowy konkurs oczywiście dla wszystkich patronów. Wystarczy się zgłosić pod postem na Patronite i do wygrania jedna z dwóch książek Ciężkie dnie i niespokojne noce. Mam nadzieję, że tym razem nie pomyliłem tytułu.
Z naszej strony pięknie dziękujemy wszystkim patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka i zapraszamy Was na naszego Discorda. Jeśli chcecie wziąć udział w ocenianiu wpisów innych, to jest właśnie to.
Dokładnie.
Wpadnijcie na Discorda.
This is the way. Dodatkowo oczywiście, jak zawsze, jeżeli Wam się odcinek podobał, łapy w górę, kufle w dłoń i subskryby, lajki i inne rzeczy do wyklikania na wszelkim social media.
A my się z Wami w tym tygodniu żegnamy, do usłyszenia w przyszłym tygodniu i co? Jedziemy do Caracas,
no, kilofy w dłoń, łopaty w dłoń, topór też pod ręką i idziemy być bogatymi ludźmi czy nie ludźmi.
Idziemy dorobić się na krzywdzie krasnoludzkiej.
Odzyskać utracone mienia.
Dorobić się na krzywdzie krasnoludzkiej, taka prawda.
Ej, lepiej, żeby te pierścienie były na moich palcach niż na zielonych, tak?
No oczywiście.
No właśnie. Oczywiście.
Taka prawda.
No. Ja myślę, że no, wiadomo, a i piwo się lubię napić, więc to w sumie to bez problemu.